Za chwilę usłyszą Państwo głos wolnych pisarzy. Pisarze polscy na obczyźnie ofiarowują naszym słuchaczom w kraju specjalną audycję na Dzień Bożego Narodzenia. Oddajemy głos koledze Henrykowi Walickiemu.
Drodzy słuchacze, nie będziemy dziś dyskutować zawiłych problemów literackich. Jesteśmy w tej chwili w studio w grupie pisarzy, którzy co tydzień mówią do Was o literaturze. Jest tu Jan Lechoń, Józef Witlin i Kazimierz Wierzyński. Są z nami aktorzy polscy Maria Modzelewska, Stanisława Nowicka i kilku innych również dobrze znanych w Polsce. A zebraliśmy się po to, by uczcić dzisiejszą uroczystość, jeżeli nie w Polsce, to przynajmniej przy tym mikrofonie, który łączy nas z Wami. W tej chwili nasi goście łamią się opłatkiem, jakże cennym dla nas, bo przysłanym przez kogoś bliskiego z Warszawy. Z drżeniem biorę ten święty symbol do ręki i Wam, kochani słuchacze, w imieniu wszystkich tu zebranych ślę najgorętsze życzenia. Chciałbym poprosić teraz Jana Lechonia, by zechciał powiedzieć Wam i nam coś o polskiej Wigilii i o polskich jasełkach.
Proszę Państwa, ja tak samo chciałbym zacząć od życzeń. Oczywiście nie mogę wymienić tych naszych przyjaciół pozostałych w kraju, do których chcemy się zwrócić przede wszystkim w tej chwili. Ale składamy życzenia wszystkim rodakom, tym, którzy się jeszcze mogą opierać i tym, którzy się już opierać nie mogą, ale którzy w sercach chowają nieulękły i nieugięty ideał wolności i wierzą w lepszą przyszłość. Proszę Państwa, dzisiejsze święto jest to święto nadziei. Jest to święto wiary, że zło zostanie pokonane przez dobro, że niesprawiedliwość i krzywda zostaną pokonane przez sprawiedliwość. Proszę Państwa, dzieje ludzkości można zamknąć właściwie w paru mitach. Wszystko, co jest w naturze ludzkiej zawarte, wszystko, co jest zawarte w historii, da się sprowadzić do paru bajek, które ludzkość w swoim rozwoju wytworzyła. Jedną z takich bajek, jedną z takich legend, jedną z takich prawd, która stała się bajką, jest legenda, jest prawda o Herodzie. Otóż ta legenda, ta prawda o Herodzie mówi nam, że nie ma takich wysiłków zła, że nie ma takiej przemyślności, które by cośkolwiek potrafiły uczynić przeciwko sile dobra. Herod, jak ta legenda jego, jak ta prawda o Herodzie mówi, użył wszystkich najdziwniejszych, najbardziej przemyślnych, najbardziej okrutnych środków i nie potrafił nic zrobić przeciwko świętości, przeciwko dobru, które zatriumfowało. To jest nauka dzisiejszego dnia. To jest to, co wszyscy wierzymy i o czym pewno myślą teraz wszyscy Polacy w kraju. Proszę Państwa, za chwilę będziemy słuchali bardzo pięknego fragmentu widowiska, które jest w Polsce tradycyjne, widowiska Szopkowego. Każdy z nas niewątpliwie przypomina ze swojego dzieciństwa Szopki, Szopki rozmaite. Przypomina sobie, czy jest z Warszawy, z Krakowa, z Wilna czy Lwowa, Szopki ludowe. Przypomina sobie kolędników, umorusanych chłopców rzemieślniczych, którzy chodzili po domach, przedstawiając nieudolnie, naiwnie, ale wzruszająco to, co się stało później podstawą artystycznych widowisk, artystycznych Szopek. Ja jestem urodzony w Warszawie i pamiętam doskonale w okresie około trzech króli przychodzących do domu mojego, jak do domu każdego chłopców ze Starego Miasta i pamiętam nastrój staromiejski. Ja pamiętam Stare Miasto z czasów, kiedy nie było jeszcze wymalowane przez Stanisława Ostrowskiego i innych artystów, kiedy to była szara, cudowna jakaś przestrzeń, bardzo brudna, ale bardzo wzruszająca, pełna nadzwyczajnego ruchu. To było jakieś zupełne Rialto Wenecji, to była jakaś Marsylia, to było jakieś Londyn Hogarta. I przypominam sobie, że właśnie w okresie świątecznym te wszystkie wspaniałe typy staromiejskie jak gdyby wychodziły na wierzch, mieszały się z życiem nas wszystkich i z tego z czasem narodziły się inne Szopki. Szopki, które przyszły do Warszawy artystyczne, były to przeważnie Szopki krakowskie. Tutaj za chwilę będziemy słyszeli Szopkę, pastorałkę Leona Schillera. To jest Szopka krakowska. I tak samo Szopką krakowską była Szopka napisana przez Lucjana Rydla, poetę. Bardzo kunsztowna Szopka, zwana Betlejem Polskie, która była grana w Teatrze Krakowskim z wielkim powodzeniem i później przewędrowała do Warszawy. Oglądaliśmy ją w Teatrze Narodowym i pamiętamy wszyscy Osterwę, który grał rolę dziadka posolskim i mówił: prosi, dziaduś, prosi, torbę z dzwonkiem nosi, przed panną Maryją siada, kluseczki z olejem zjada. Proszę państwa, człowiek, który najwięcej się przyczynił do stworzenia szopki warszawskiej, wzorowanej na szopce krakowskiej, ale innej, pełnej typów warszawskich, był mu nieodżałowany, znakomity, pełen koloru i pełen wyrazu człowiek, poeta, żołnierz Artur Oppmann. Otóż kiedy Arnold Szyfman przyjechał z Krakowa i objął dyrekcję Teatru Polskiego, zorientował się, że w Warszawie brak jest szopki, takiej jaką było Betlejem Rydla, i korzystając ze swoich dawnych tekstów i dopisując do nich nowe rzeczy, Oroc napisał cudowną szopkę warszawską, która była w roku 1914 wystawiona w Teatrze Polskim. Pamiętam te śliczne przedstawienie, w którym Józef Węgrzyn, nieboszczyk, grał trzy role. Grał anioła, grał grala i grał Żydka. We wszystkich był wspaniały. Pamiętam Jurka Leszczyńskiego, ślicznego jako huzara, który z Haliną Starską tańczył huzara i Małgorzatkę. Pamiętam Halabardnika, pamiętam wreszcie Jaracza, który grał Napoleona, bo Napoleon to była legendarna postać, ale postać prawie warszawska. Wszyscy warszawiacy prości właściwie nie bardzo sobie zdawali sprawę, że Napoleon nie był Polakiem. To była polska postać narodowa. Proszę państwa, szopka, którą będziemy słyszeli za chwilę, który fragment będziemy słyszeli za chwilę, jak powiedziałem, jest dziełem innego krakowianina, jest dziełem, dziwne to powiedzieć, Leona Schillera. Jednego z najbardziej zasłużonych znawców, działaczy polskiego teatru. W egzemplarzu przez niego dedykowanym, który mam przed sobą, Schiller pisze o tradycji, która zrodziła tą szopkę. To Wyspiański wkroczył do gmachu wzniesionego na placu Świętego Ducha tuż obok starożytnego kościołka Świętego Krzyża. I natychmiast Teatr Krakowski stał się Wawelem, a Wawel w teatr się przemienił. Za poetą guślarzem wcisnął się przed zapadnie, spłynął z paldamentów na stalowych flugach i kręgiem scenę opasał korowód dobrze nam znanych, a jakby zapomnianych postaci. Spotykaliśmy je w szopce, na rynku, w kościołach i wioskach okolicznych, a nie wiedzieliśmy, że są tak piękne i na coś w sztuce przydać się mogą. Zaraz też w żywym teatrze wszystko się przeobraziło i głębszego sensu nabrało. Procesja i lajkonik, wesela chłopskie, trwałujące z Bronowic do Mariackiego Kościoła środkiem rynku, wianki i odpusty, a przede wszystkim Wawel i szopka. Wawel wprowadzony na scenę w obydwu legendach, wyzwoleniu, Bolesławie Śmiałym, Akropolis. Wawel mający zastąpić Elsinor w inscenizacji Hamleta. Wawel pomyślany jako Akropolis krakowski z teatrem monumentalnym na południowym stoku wzgórza zbudowanym. A szopka krakowska, która zapożyczyła część swej architektury od katedry wawelskiej, szopka, której wpływ na fakturę sceniczną wesela Bolesława i większości dramatów Wyspiańskiego ślepy by zobaczył. Otóż proszę panów, człowiek, który tak głęboko pojmował tradycję wszystkich widowisk polskich, nie tylko tego wielkiego teatru, już powiedziałbym fachowego, artystycznego, ale teatru ludowego, w roku 1919 po raz pierwszy wystawił w Teatrze Polskim u Szyfmana szopkę staropolską, która była częściowo jeszcze pełna wtrętów takich późniejszych, pewne rzeczy nietradycyjnych właściwie. I później on ją przerobił i w reducie stworzył widowisko, którego w części jest zupełnie autorem, jako kompozytor i jako poeta, a w części był tylko transformatorem. Widowisko to nazwane Pastorałka Misterium Ludowe w układzie Leona Schillera z muzyką Schillera i Jana Maklakiewicza stało się jednym z najwspanialszych widowisk Teatru Polskiego, łączącym w sobie wszystko, co było pięknego w polskiej tradycji ludowej i dającym niebywałe widowisko pod względem artystycznym. Widowisko wspaniałe pod względem dekoracji, pod względem kostiumów i pod względem wykonania aktorskiego. Za chwilę będziemy mieli prawdziwą, wzruszającą przyjemność usłyszeć fragment tego pięknego widowiska wykonany przez naszych artystów znajdujących się na emigracji i wśród których głosów warszawiacy i nasi rodacy w kraju usłyszą parę głosów dobrze sobie znanych, między innymi wzruszający głos Marysi Modzelewskiej i głos tak samo piękny Stasi Nowickiej-Chilińskiej.
Bardzo dziękuję panu Lechoniowi za te słowa wstępne. Chciałem tylko dorzucić, że do naszej inscenizacji tu wybraliśmy scenę trzecią, a raczej sprawę trzecią, bo to się tak nazywa, pod tytułem Maria i Józef w Betlejem noclegu szukają.
I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. I wstąpił Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do ziemi judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejem, aby był popisany z Marią, poślubioną sobie małżonką.
Oto co król Herod każe. Kmiotek włodarz czy pan możny, żołdak mieszczan klecha zbożny, idę wszyscy rzemieślnicy, płatnerze, pasamonnicy, krawczykowie, szewczykowie, cieśle i koleśnikowie, miodowary, piwowary, młodzian czerstwy, grzyb stary, panieneczki we wianeczku, niewiasty oraz w rąbeczku, ktokolwiek w tej ziemi żywie, służąc królowi poczciwie, niech do Betlejem przybywa, Herod go mym bębnem wzywa. Bo w ratuszu będą ninie spisywać na pergaminie wszystek lud jeruzalemski, polski oraz cudzoziemski. To zaś przeto król stanowi, aby swemu narodowi nakazać surowe czynsze i podatki jeszcze insze.
I duchowna żono, kędyż cię zaprowadzę srodze utrudzoną? Oblicze twoje siecze boreasz grudniowy, kędyż znajdę schronienie dla twej świętej głowy?
O Józefie, staruszku, opiekunie drogi, wystarczyłby mi dzisiaj pokoik ubogi, gdziebym, skoro wybije ta godzina miła, skarb mój najkosztowniejszy w kolibkę włożyła.
Nie alteruj się, proszę, panno świętobliwa. Pójdę szukać, gdzie tutaj gospoda poczciwa.
Pokój wam, dobrzy ludzie! Otwórzcie podwoje, niechajże ja z tą panną na chlodzie nie stoję.
Ej, nie pukajcie, stary, mam ja gości dosyć. Na próżno mnie będziecie o gościnę prosić. Sama ci ja w gospodzie nie mam miejsca swego. Taki naród się zwalił tu dnia dzisiejszego.
Pana Gabuk, babusiu, będziecie nam radzi?
Jeśliś mi co przyniosła, pewnie nie zawadzi.
Przyniosłam ci, babuśku, Boga w swym żywocie, o którym to proroctwo było, jako wiecie.
Mojaś ty, bardzo proszę, nie baw się plotkami, a wiedz, że ja nie rada gadam z chudziętami. Wyrozumiej, że dziadów i bab nie nocuje, jeno szlachtę spanięty, bo trzosu nich czuje.
Zatwardziałego serca była to niewiasta. Przecz nam anioł rozkazał iść do tego miasta.
Wszak głosili prorocy, że na same gody zrodzon będzie w Betlejem panic świata młody.
Wolą pijanice i miedne szklenice, niżdy pannę ubogą strudzoną wielką drogą.
Po maluśku Józefie, pójdźmy w inne strony, kędy żywie w ubóstwie ludek wiejski nieuczony. Pójdź, mili Józefie, abym nie omdlała, proś, niech dadzą komnatę, matką bym się stała. Czuję, jako się moje zginają kolana, śpieszno mi nowotnego witać już hetmana.
Pokój wam, dobrzy ludzie, otwórzcie podwoje. Niechajże ja z tą panną na chlodzie nie stoję.
Radzi wam, moje państwo, w tej chacie będziemy, jeno cem was częstować. Sami z głodu mrzemy. Jedną ci mami zdepkę, w niej dzieciaków sila, nie uzyje was w casu, ni ta panna mila.
Bóg zapłać gospodarzu za poczciwe słowo. Pójdźmy dalej, Maria, na wędrówkę nową.
Cyś ty rozum postradał, cyś pis jest ce chłopie. Nie ma miejsca w walkierzu, to najdzie się w sopie. Nie sukajcie już, panie, po mieście gospody. Polają was, sfukają, miasto dać wygody. Prosimy ich, mość państwa, do domku nasego. Będziemy wam sluzyli z serca ochotnego.
Może tam jest w komorze okrusyna chleba.
Najdzie się i dzban mleka, jeżeli potrzeba.
Frasuje się i trapie, zali rzecz godziwa, byś w szopie spoczywała, panno świętobliwa.
O Józef, mili Józef, kiedyż zbędziesz pychy? Toć prorocy wróżyli, że w stajence lichej niebiański mój królewic ma być dziś zrodzony i na ostrym sianeczku w jasłach położony.
Będzie wolawać państwa wejść pod strzechę nasą. Widno już aniołowie gwiazdy niebne gasą. Patrzaj ta, jaka jucznia nad Betlejem wschodzi. Całe miasto w tej łonie niby we krwi brodzi.
Slysyta? Kieby dzwonów srebrnych turlykanie. Ej, zawrzyjmy już dzierżwia, wchodź ta prędzy, panie.
Hej, hej, Lelia, panna Maria, gdzie
Usłyszeli państwo prawdopodobnie takim samym jak my wzruszeniem fragment pastorałki Leona Schillera. Teraz, proszę Państwa, koledzy moi poeci zgromadzeni tutaj w studiu będą czytać Kazimierz Wierzyński fragment swojej książki o Chopinie, a Józef Wilkin swój piękny wiersz związany z Bożym Narodzeniem. Kaziu.
Odczytam fragment z książki mojej pod tytułem Życie Chopina. Fragment ten dotyczy świąt Bożego Narodzenia urządzanych w domu Mikołajostwa Chopinów. Książkę tę pisałem dla Amerykan i myślę, że ustęp, który przeczytam, da słuchaczowi polskiemu pewne wyobrażenie o tym, jak usiłowałem przedstawić Amerykanom nasze polskie sprawy. Patriarchalna rodzina Chopinów miała swoje własne uroczystości, do których należały przede wszystkim imieniny ojca i matki. Dzieci składały im wyuczone na pamięć życzenia, wręczały prezenty i rymowane laurki. Trzy takie próbki kaligrafii małego Fryderyka ocalały jakimś cudem od zguby. Najbardziej celebrowano święta Bożego Narodzenia. Kroniki nie pozostawiły świadectw, jak obchodzono je u Chopinów, ale sądząc z tego, że Fryderyk pamiętał je przez całe życie i wspominał o nich wiele razy w listach, musiały być urządzane według tradycji obowiązującej w polskim i katolickim domu i mieć wzruszający charakter. Jeszcze przed świętami zjawiała się choinka, a organista przynosił kolorowe oplatki, z których na całą Warszawę słynął kościół Bernardynów. Dzień wigilijny zaczynał się od wizyty nieznajomych. Do drzwi pukali ubodzy studenci i szkolni sztubacy. Gdy im otworzono, odczytywali ustęp z małej książeczki zwanej Ewangeliczką. I porodziła syna swego pierworodnego, a owinęła go w pieluszki i położyła w żlobie, przeto, iż miejsca nie mieli w gospodzie. Brzmiały słowa świętego Łukasza, recytowane wśród ciszy. Otrzymywali za to parę groszy, czasem posiłek. Stół wigilijny przykrywano białym obrusem, pod którym leżało siano. W rogach jadalni stały snopy niemłoconego zboża. Z sufitu zwisała gwiazda i kołyska, dwie ozdoby ulepione z bernardyńskich oplatków i oświetlone od wewnątrz. Po zmierzchu wypatrowano pierwszej gwiazdy na niebie, co znaczyło, że należy zasiąść do wigilii. Wszyscy zjawiali się odświętnie ubrani. Wchodziła matka, niosąc na talerzu oplatki zlepione miodem. Przelamywała się nimi na sam rzut z ojcem, potem przychodziła do dzieci. Bo gdybyśmy za rok znów łamali się oplatkiem, brzmiały rytualne życzenia, do których dołączały się dalsze, dla każdego inne, wymawiane wzruszonym głosem, wśród objęć, pocałunków i nieukrywanych łez. Po tych życzeniach cała rodzina udawała się do kuchni, by przełamać się oplatkiem ze służbą. Gdy zasiadano do stolu, wolno było zajrzeć pod obrus, gdzie każdy znajdował jakiś podarunek. Wilia składała się z przepisanych tradycją potraw, migdalowej polewki, szczupaka, gołąbków z ryżem i grzybami, klusek z makiem i chruścików. Po kolacji ojciec dawał znak, że można przejść do salonu. Matka intonowała, w żłobie leży, któż pobierze kolędować malemu, albo lulajże Jezuniu. I tak ten najważniejszy z wieczorów płynął wśród prastarych melodii, śpiewów, czarów i magii. Przerywało go nagle pukanie, w drzwiach zjawiał się starzec w różowej masce z długą brodą po pas. Heile Christ! Witali go wszyscy. Postać ta zjawiła się w Polsce dopiero przed kilkunastu laty, kiedy mniej więcej wprowadzono choinkę. Oba zwyczaje przejęto od Niemców i katolicy rychło przyswoili je sobie od ewangelików. Heile Christem bywał zwykle ktoś z przyjaciół domu, kto przebrany nie do poznania wiedział o wszystkich sekretach rodzinnych i dawał dzieciom nauki moralne, za które celowano go w rękę. Wielki dzień miał swój epilog o północy, kiedy cała rodzina wybierała się na pasterkę. Musiały to być niezapomniane przeżycia dla dzieci i jednocześnie pierwsze nieprzespane noce Fryderyka. Państwo Chopinowie chodzili zwykle do kościoła wizytek niedaleko od swego mieszkania. Barokowa świątynia płonęła blaskiem, zaczynała się uroczysta msza, przy księdzu uwijał się tłum ministrantów. Biły dzwony, od ołtarza płynęło kadzidlo, a z chóru kolędy. Gdy zaśpiewano Szpak tenorem krzyknie czasem, a golombek gruchnie basem, działo się coś dziwnego. Według ówczesnego zwyczaju odzywały się głosy ptaków i zwierząt, gadala cudowna stajnia betlejemska. Ktoś z chórzystów zagwizdał jak kos, kto inny jak wilga. Słychać było poryk bydla i bek owiec. Rodził się Bóg, witało go wszelkie stworzenie. Sprawy nieba i ziemi łączyły się razem.
Bardzo piękne. Ja to oczywiście czytałem po angielsku, a ja lepiej rozumiem ciągle po polsku. Mi się znacznie bardziej podoba po polsku. Józiu, teraz ty.
Drodzy słuchacze, z prawdziwym wzruszeniem przeczytam wam dzisiaj utwór napisany 28 lat temu w Polsce, na wsi niedaleko Łodzi. Ten utwór był drukowany w numerze specjalnym Wiadomości Literackich poświęconym Mickiewiczowi. Utwór, który przeczytam, nazywa się Pieśń Wigilijna o Adamie Mickiewiczu. I tobie, i jemu nad kołyską świeciła gwiazda Betlejemu. Z anioły wespoły czuwały nad nim osły i łagodne woły. Dzieciątku swemu wstające śpiewała matka dziewica, ciebie do snu kołysała wilija strumieni rodzica. Z pokłonem przyszli do niego z darami trzej mądrzy królowie, tobie w podarku ojczyznę zabrali trzej monarchowie. Mirra, kadzidło i złoto dla syna Panny Maryi, Sybir, kajdany i stryczek dla polskiej szyi. On grzechy świata odkupił na krzyżu w Jeruzalemie. Ty, pielgrzymując do Polski, w dalekiej umarłeś ziemi. On dnia trzeciego zmartwychwstał i słowo ciałem się stało. Tyś z martwych nie wstał, lecz zawsze z nami twe słowo mieszkało. On Bóg, ty człowiek i obaj cierpieliście za miliony. Dzisiaj nie boski, lecz ludzki ból już jest nagrodzony. Obaj wy nas nauczali wiedzy, co nie jest wymowna. Kochać nas uczył Zbawiciel, jak kochał ów nauczyciel, ubogi nauczyciel z Kowna.
Proszę państwa, teraz zaśpiewamy wszyscy kolędę Bóg się rodzi. Poeci ze strasznymi głosami tak samo śpiewają.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Usłyszeli państwo specjalną audycję na Dzień Bożego Narodzenia w programie Głos Wolnych Pisarzy. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.